Witamy ponownie po przerwie naszych telewizów, telewizji Trwam. Przypomnę, że kontynuacja naszych dzisiejszych rozmów będzie także w Radiu Maryja po 21.40. Drodzy Państwo, pierwszy dzień sierpnia, 68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Nikt nie ma dziś wątpliwości, że o tym dniu wszyscy Polacy patriotycznie nastawieni, patrzący na naszą historię i teraźniejszość muszą o tym dniu pamiętać. My również chcemy to czynić w telewizji Trwam. Dlatego też dzisiejszy temat, temat dzisiejszych rozmów. Nie porzucili swych owiec kapelani Powstania Warszawskiego. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Wiesław Jan Wysocki. Przypomnę, Instytut Nauk Historycznych UKSW, czyli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Panie profesorze, bardzo serdecznie witamy w czasie, na naszym programie. Nie po raz pierwszy pan jest gościem, więc kolejne spotkanie.
Szczęść Boże, Ojcze, i proszę mi pozwolić powitać także staropolskim zawołaniem tych, co walczyli o wolność w szeregach Armii Krajowej i w innych formacjach niepodległościowych. A to zawołanie brzmi: do broni, Jezus Maryja.
To witamy się tym zawołaniem. Panie profesorze, chociaż chcemy jakoś światło dzisiaj rzucić głębsze na kapelanów, prawda, Powstania Warszawskiego, na tych opiekunów duchowych. Było ich bardzo, bardzo wielu. Każdy okręg miał takiego kapelana. Był też główny kapelan AK. Natomiast jeszcze może kilka, nigdy wie dużo przypomnień. Jeszcze kilka takich głównych danych czy myśli na temat Powstania Warszawskiego, bowiem znów powracają niczym takie, bym powiedział, no, delikatnie mówiąc, upiory. Wychodzą różni publicyści czy komentatorzy, będą tacy w tym czasie, którzy będą się pytać: Powstanie Warszawskie, idea Powstania Warszawskiego, no i to słowo, czy warto było, skoro 18 tysięcy około żołnierzy, prawda, zginęło, ponad 180 tysięcy cywilów, a więc wielka danina krwi, no i powstanie, które zakończyło się klęską. Panie profesorze, przypomnijmy raz jeszcze te ważne fakty.
Ale proszę także zobaczyć jeszcze jeden fakt, że niektóre ośrodki starają się w ogóle przypominać, że dzieje Polski to jest hekatomba, to jest martyrologia, to są właściwie tylko ofiary, natomiast jakby zatraca się istotę jakby takie, no, narodową.
Państwo grabarzy, prawda?
Mnie się wydaje, że nie ma w tym myśleniu żadnego elementu dziedzictwa narodowego. To dziedzictwo, ono się zaczęło już od Bolesława II Chrobrego, czy Bolesława II Krzywoustego, który powiedział cesarzowi, że woli zginąć niż żyć w poddaństwie. Ta idea nabierała później różnych kolorytów i dotrwała do, myślę, naszej współczesności. Ale niektórzy wolą się z tego raczej prześmiewać. I właśnie w te pokazują tylko te czarne barwy. Ja bym chciał tutaj pokazać zupełnie inny wymiar powstania, i to ustami jednego z heroicznych kapelanów tegoż powstania. Na 20-lecie powstania ksiądz Józef, ojciec Józef Warszawski, jezuita,
pseudonim Paweł,
wygłosił przepiękne kazanie. Otóż powiedział właśnie też o tym, że będą różne oceny tegoż powstania. Rozgorzałaby między nami walka słowna nie tylko o szczegóły, ale także o ocenę całokształtowych dni i historycznego znaczenia. Nie zabrakłoby też chyba tych, co by otworzyli pamiętniki Churchilla, by z nich przypomnieć owe policzków pełne naigrawania z naszego bohaterstwa. Nie zabrakłoby tych, co by sięgnęli wypowiedzi Puszkina, by rzucić nam w twarz jego katońskie Warszawiam delendam esse. Warszawę należy zgładzić. Nie zabrakłoby również tych, co by powtarzali wywody, czy to Kranhalsów, czy Kirchmajerów, by ich słowami rzucić kamień potępienia na wielką mogiłę naszego czynu. I zaraz dodaje. W Warszawie w dniach powstania dokonało się przedziwne przeobrażenie serc i dusz, któremu na imię duchowa wielkość. W Warszawie w dniach powstania stopiły się w jednolity podmiot działań, chcenia i myśli tych, których celem było w rozpoczętym boju przeciwstawić się najeźdźcy i narzuconemu przez niego prawu do przemocy, prawu do deptania godności człowieczej, prawu do niewolenia moralnego. I pisze, że to była wielka rzecz, to powstanie. I głównym jakby podmiotem był, jak on to nazywa, pospolity mieszkaniec Warszawy. Bo walczyli na równi z nami zwyczajni, prości ludzie i w to w dodatku ludzie obarczeni pospolitymi wadami i przywarami, krytykujący wszystko, opryskliwi czasem, małostkowi nieraz, w owych jednak czasach wyrastający ponad siebie. To jest, myślę, to główne przesłanie. Wolność dla narodu, zrozumiana właśnie przez każdego. Zresztą do dziś Warszawa głosuje nogami 1 sierpnia. Jestem przekonany, że tylko ta trochę, a może nawet w pełni wynarodowiona mniejszość będzie dreptała w stronę Pragi na stadion. Większość w poczuciu tożsamości narodowej będzie szła na cmentarz Powązkowski, na cmentarz Wolski, bo tam jest, tam są dzisiaj salony warszawskie.
No właśnie, to też tego też dotknijmy. Panie profesorze, czy naprawdę takich czasów przyszło nam dożyć, że nagle mamy 1 sierpnia w Warszawie taką alternatywę? A więc skupienie, modlitwa, pamięć, powrót do tych dni i z drugiej strony alternatywa, zabawa, nie chcę powiedzieć ani gwiazdą, no po prostu wiemy, o kogo chodzi. Dlaczego tak jest? Co tutaj decyduje? Czy po prostu komercja jest aż tak silna, czy po prostu to jest brak świadomości takiej, prawda, że jest coś świętego?
Myślę, że i wszystkiego po trochu. Zawsze byli jacyś śledziennicy, ale byli marginesem i byli przez tę zdrową tkankę narodu przytłumieni. A dzisiaj chyba jest to także gra. Gra polityczna, coraz wyraźniejsza, żeby po prostu zdeprecjonować wartości, bo wartości się nie powinny liczyć. Należy zohydzić przeszłość, bo właśnie to Polska to tylko te kopce grobowe i nic więcej, że lepiej być Europejczykiem niż Polakiem, bo to pierwsze, to tak ładnie brzmi, być na salonach europejskich niż tutaj w tych chatach czy chłopskich, czy nawet dworkach szlacheckich, których zresztą już dzisiaj nie ma. I to jest także chyba ten element prowokacji obecnej w naszym życiu publicznym.
Bo tak myślę, że warszawiaków, których przecież po wojnie niedużo zostało i w ogóle Polaków myślących tutaj patriotycznie, to dzisiaj serce boli, prawda, kiedy taka informacja dochodzi, że będziemy mieć w niektórych mediach na zasadzie równości transmisję czy relację z pomnika Glory Victis i fragmenty, bo właśnie przyleciała do Polski piosenkarka, powiedzmy, niż żeby nie robić reklamy.
Że są święte dni, święte kościelnie i święte narodowo. Czasem to się tak bardzo mocno splata, bo u nas jest ta tradycja, że ten warkocz narodowy i religijny jest tak bardzo mocno związany. I 1 sierpnia należy do tych dni naprawdę odświętnych dla narodu. I wszyscy powinni pamiętać, a zwłaszcza przede wszystkim powinny pamiętać władze Warszawy, bo one nie są od tylko legalizowania prawa, tak zwanego prawa, tu trzeba by to prawo ująć w cudzysłów, natomiast od tego, żeby żyć duchem stolicy i zgodnie także z wolą jego mieszkańców. Myślę, że dzisiaj wola mieszkańców Warszawy jest zupełnie inna niż to, co mamy dzisiaj dopuszczone.
Ten temat może zamknijmy na dziś. Zobaczymy, jakie będą odgłosy po tym wszystkim, po tym dniu, który się niedługo zakończy. Wracamy do tych, którzy nie porzucili swoich owiec, do kapelanów Powstania Warszawskiego, bo to było niezwykłe. Wybucha powstanie, toczy się walka, ale też popatrzymy, że otwierają się możliwości na nowo wyznawania, otwarcie wiary w Pana Boga. Kościoły rozbrzmiewają pieśniami patriotycznymi, polskimi. Ludzie nie boją się spotykać na modlitwie w kościołach, w kaplicach przeróżnych, prawda? Ta nadzieja, że może się uda, zawsze jednak wiara jest połączona z tym poczuciem, że jesteśmy razem, że idziemy do przodu, że Pan Bóg jest z nami. Byli ci kapelanowie, kapelani, jak wyglądała ich organizacja? Na pewno przygotowywali się, panie profesorze, wiedzieli, że powstanie wybuchnie, ono ich nie zaskoczyło. Jak to wyglądało?
Zanim do tego przejdę, to chciałbym jednak powiedzieć ogólnie coś o tradycji kapelanów, bo to nie wzięło się tak od z niczego, z powietrza.
Czyli myślę, że powrócimy do roku 20 na pewno.
Znacznie wcześniej, to jednak i te czasy rycerskie, ale ja już nie chcę tak głęboko wchodzić, po prostu każde pokolenie miało swoich opiekunów duchowych, bo zawsze, także w XX wieku, w świadomości marszałka Piłsudskiego było, że jest potrzebna poza bronią fizyczną także broń duchowa. I ona jest tak samo ważna. To jest to esprit. I dlatego Piłsudski w 20 roku do kardynała Kakowskiego wołał kapelanów, dobrych kapelanów, którzy odbudują morale wojska. I Skorupka jest tu przykładem tego zwrotu, ale przecież
sztandarowy,
to jest, to są tradycje jeszcze wcześniejsze, jeszcze pierwszej Rzeczpospolitej, powstańczych oddziałów, formacji niepodległościowych, które tworzyły się w pierwszej wojnie światowej, walcząc w różnych miejscach. I także okresu międzywojennego. Wrzesień to jest piękna karta kapelanów. Naczelny kapelan, biskup Gawlina, jest na emigracji, ale zostawia tutaj swojego zastępcę. On tworzy konspiracyjne duszpasterstwo wojskowe. A w 43 roku, z końcem 43 roku, kiedy zapada decyzja o tym, że ma być przygotowana operacja burza ogólnego powstania, organizuje się na czas tego powstania struktury duszpasterstwa wojskowego, które od początku, zaraz po przegranej kampanii wrześniowej, są przecież obecne w oddziałach leśnych. No, ja tu powołam się choćby na przysłowiowego księdza Muchę od Hubala, ale każdy inny oddział także miał swojego kapelana. Natomiast potem, kiedy już przygotowane jest powstanie, to przygotowani są także kapelani, ich struktury. Warszawa także ma te struktury przygotowane, przy czym one były dosyć ogólne. Warszawa była podzielona, okręg warszawski przede wszystkim wyodrębniony.
Obwody, ale tak zwane, prawda? Tu mam gdzieś, znalazłem obwód pierwszy, Śródmieście, Żoliborz,
no, Wola. To niższe struktury. Właśnie ta hierarchia była możliwie daleko posunięta aż do dzielnic. Przy czym zakładano przecież, to także w dowództwo zakładało, że powstanie będzie trwało 2-3 dni. To miała być walka chwilowa. Nikt nie przewidywał ponad dwóch miesięcy oporu, bo koncepcja przecież powstania była taka, że to jest ostatni argument wolnej Polski w stosunku do, jak to ładnie mówiono, aliantów naszych aliantów, a faktycznie tego okupanta, który wcześniej najeżdżał Rzeczpospolitą wraz z Niemcami. Tak, mówi się o wbiciu noża w plecy. Więc te struktury ostateczne krystalizowały się w trakcie walk. Powiśnie na przykład nie miało kapelanów. Trzeba było szybko do nich dostarczyć kapelanów. Poszło dwóch. Między innymi ten, który dzisiaj jest wyniesiony na ołtarze. Ksiądz Stanek.
Też kapelani szpitalni automatycznie.
Ale oczywiście.
Przechodzili.
Poza tym właśnie w tym takim zamieszaniu rozsypały się trochę struktury duszpasterskie. Naczelny kapelan nagle, nieoczekiwanie, będąc na woli, znalazł się na tak zwanej ziemi niczyjej, między liniami zajmowanymi przez powstańców.
To był ksiądz pułkownik Tadeusz Joachimowski?
Tak. To jest
pseudonim Budwicz.
Budwicz, który 8 sierpnia jest zamordowany na woli, zastrzelony przez jednego z SS-manów.
Czyli także ci kapelani byli, modlili się, ginęli.
Zginęło
swoimi podopiecznymi, czyli można powiedzieć nie tylko żołnierzami.
Poległo, zginęło, zostało zamordowanych ponad 40 kapelanów wojskowych. Także no to jest przecież chyba procentowo pewna analogia do okresu powstań wcześniejszych i to jest liczba naprawdę ogromna. Zresztą w wielu wypadkach to dostawali postrzały, gdy pochylali się nad rannym, gdy przenosili rannego, gdy udzielali absolucji i tak dalej. No, w takich warunkach przyszło kapelanom funkcjonować. Niezależnie od tego były na nich nałożone inne obowiązki, które właściwie były naśladowaniem tego, co kapelan powinien robić w regularnej armii. Tu oczywiście warunki modyfikowały natychmiast te, bo nie zawsze można było, ale gdy można było, to powinni tak funkcjonować, jak funkcjonuje w czasie wojny kapelan frontowy.
Mamy też takie piękne obrazy z różnych materiałów, też takich paradokumentalnych, że w tym czasie zawierano małżeństwa takie powstańcze. Niejednokrotnie taki pod wpływem tego, że czas się kończy, jakby, prawda, że możemy jutro zginąć, chcemy tą miłość zapieczętować sakramentem małżeństwa. Czy dużo było takich przypadków? Bo
było.
To bardzo wzruszające jest.
To wcale nie były jednostkowe przypadki. Co więcej, mamy tutaj także decyzję księdza pułkownika Stefana Kowalczyka, który jest faktycznie dowódcą, przepraszam, bo to nie jest najlepsze określenie, szefem duszpasterstwa w walczącej Warszawie, i wydaje rozporządzenie, że można zwalniać od tych wszystkich ogłoszeń przedślubnych i tej całej procedury, bo sytuacja jest wyjątkowa, ekstremalnie właściwie wyjątkowa, i dlatego tutaj poza tym to też jest charakterystyczne. Często nie było dokumentów, ale wierzono słowu honoru.
Skoro ktoś jutro może zginąć albo za godzinę, to chyba nie robi sobie żartów, prawda, z wiary, z Pana Boga.
I to były nierzadkie przypadki właśnie. Zresztą ileś małżeństw takich powstańczych trwa. A przynajmniej trwało bardzo długo.
I rocznice ślubu przeżywają w tych miesiącach właśnie sierpniowych, tak. Sierpień, wrzesień. Co jeszcze dalej, panie profesorze, możemy powiedzieć? Powstanie trwa, straszne ofiary, giną ludzie. Ale tutaj kapelani też stanowią taką jakby przekazują też informacje. Wokół kościołów organizowana jest pomoc na pewno, prawda? Czy rozdzielana żywność, opatrunki, mówię w tej takiej fazie powstania, tej jeszcze takiej środkowej.
Musimy pamiętać, że powstanie to jest także wolna Polska. Zaczynają się tworzyć struktury. Jest prezydent Warszawy. Są władze Warszawy. Żyją także kościoły. Oczywiście to jest wszystko pod bombami, pod różnymi zagrożeniami, pociskami artyleryjskimi. To są walki. To jest broń pancerna, która wchodzi do Warszawy. Czyli po prostu zagrożenie życia jest na każdym odcinku. Właściwie można powiedzieć, że nie ma miejsca, gdzie by nie było linii frontu. Oczywiście barykady wytyczają granice tej wolnej Warszawy, ale z drugiej strony niebezpieczeństwo czyha wszędzie. Stąd prawie natychmiast wielu księży, wielu zakonników w momencie, kiedy wybuchają walki, albo nie, gdy nie mogą się dotrzeć do swoich oddziałów, a każdy oddział chciał mieć swojego kapelana, bo zagrożenie życia było bardzo bezpośrednie. Do tego oddziału się dołączają ochotniczo. I zostają z czasem zatwierdzeni. Przecież ta struktura organizacyjna duszpasterstwa w powstaniu nawet organizuje narady. Nie zawsze one się udają, bo warunki pod bombami nie sprzyjają temu. Ale ksiądz pułkownik Kowal wędruje kanałami, dwa razy wizytuje Stare Miasto. Poza tym trzeba zwiększać liczbę księży w szpitalach.
Tu sobie wynotowałem, panie profesorze, przepraszam, że nawet na ten czas drukowano specjalne wojskowe mszały. Takie mszaliki, prawda, przenośne, ponad 100. Wojskowe stuły, ornaty polowe, akcesoria liturgiczne, krzyżem na małe ołtarze polowe, a więc wszystko. Była też ta organizacja, czyli to wszystko przemyślane, no i tutaj, a więc cóż, wielkie wsparcie ze strony kościoła, kapelanów, którzy nie tylko tyle mówili, że bądźcie o tej godzinie na mszy świętej, albo gdzieś tu będzie msza święta w jakimś kościele czy w jakiejś kapliczce, ale byli bardzo blisko.
I wielu kapelanów mogło pobłogosławić, dać medalik bądź obrazek, gdy szli na pierwszą akcję powstańczą. Ale kapelani byli zawsze. I jeżeli nie od razu, to potem opiekowali się choćby w ten sposób. Wielu dzisiaj powstańców wspomina, że potem gdzieś w bucie ten obrazek, ten medalik przenosiło, żeby w czasie, jak będą rewidowani przez Niemców, gdy będą szli do obozu niemieckiego, bądź koncentracyjnego, niestety im tego nie odebrano. I takie podniszczone, zużyte obrazki do dziś przechowują jako relikwie. To jest ten element tej więzi i tego właśnie ducha, tej więzi, która tak bardzo dawała siłę. Bo to była właśnie także ten taki wymiar tego owego esprit.
Czy jeszcze coś, czy można byłoby już na przykład już troszeczkę przeskoczyć na przykład na czas upadku, z końca powstania warszawskiego, co potem się działo? Czy pan profesor jeszcze chce coś nawiązać do tego 1 sierpnia, czy byśmy chcieli przejść?
To będzie ciekawy moment. Warto pamiętać, że wówczas diecezją warszawską rządzi biskup Szlagowski, do którego Niemcy molestują, żeby wydał oświadczenie potępiające walkę i wezwał do jej zaprzestania. Zgodził się wysłać dwóch księży do władz powstańczych z misją. Ci księża zresztą zostali, prawdopodobnie za namową Szlagowskiego i dopiero po zakończeniu powstania się zgłosili. To jest też przykład, że nawet struktury duszpasterstwa cywilnego, jakbyśmy w odróżnieniu od tego wojskowego powiedzieli, też były właściwie z powstańcami. I tu właściwie wszyscy duchowni byli, którzy byli na terenie walk, byli faktycznie kapelanami. I tak się przynajmniej czuli. Między walczącymi na barykadach a ludnością cywilną właściwie granica była przecież bardzo płynna. Oczywiście pierwszeństwo mieli ci walczący, ale śmierć dotykała, czy inne nieszczęścia dotykały wszystkich.
No właśnie, takie pytanie jeszcze natury ogólnej, może byśmy powrócili jeszcze raz do tego zrywu powstańczego, a więc tutaj nie ma wątpliwości. To był bardzo jasny znak, że Polska żyje, Warszawa walczy, że naród nie da się tak, prawda, do końca zgnębić, jak inne, chociażby narody europejskie, które poddały się bardzo szybko i tak bardzo gładko. No, ktoś powie, no dobrze, zniszczenia potem Warszawy okrutne, prawda, okropne. Miasto właściwie przestało, miało nie istnieć, ale się odrodziło. I właśnie nawet teraz, w tym momencie, panie profesorze, ta łączka, prawda, odkopywane są ciała, kości bohaterów, którzy walczyli wtedy w powstaniu, potem przeżyli okupację, wojnę i zostali tak niejako no, strasznie potraktowani przez kolejną władzę okupacyjną, bo opartą na władzy radzieckiej. Jak pan widzi te fakty teraz w obecnej takiej atmosferze też historycznej, czy pewnej świadomości patriotycznej?
Wydarzenia dzisiaj na łączce łączą się przede wszystkim z dwoma nazwiskami. To jest generał August Emil Fildorf.
Walczący w powstaniu, oczywiście.
I Rotmistrz Pilecki, obaj decyzją ówczesnego jeszcze pułkownika, ale awansowanego do stopnia generalskiego Nila w czasie powstania, który zresztą notabene bardzo ciężko zachorował i nie uczestniczył, a zresztą wydając rozkaz swoim podwładnym w strukturach nie tych przygotowywanych na czas okupacji sowieckiej, zakazu udziału w walce, jak powtarzam, to liczono, że
generał Nil był w odwodzie wtedy, tak.
A był komendantem właśnie tej struktury na czas okupacji, tak, konspiracji w konspiracji. Też sam nie mógł walczyć. Natomiast
Pilecki, wiemy, że
Pileckiego poniosło
pseudonimem.
Włączył się do walki jako szeregowy. I dopiero potem, kiedy powstanie się przedłużało, a brakło oficerów, ujawnił swój stopień oficerski, został dowódcą kompanii. Owszem, później poszedł do oflagu, ale wrócił z misją kontynuowania, ratowania tutaj tego, co jest kośćcem narodu, już wtedy biologicznego kośćca. Ratowania tych, którzy są w lesie i no oczywiście dostał się w ręce bezpieki i podobnie zresztą po tym, jak Nil został zamordowany.
Dlaczego tak powracam? Bo nie tylko to, że teraz ta łączka, prawda, i to będzie rzeczywiście wydarzenie, kiedy będziemy mogli wreszcie mieć mogiły, prawda, tych bohaterów. Zresztą tam są setki, jeżeli nie tysiące pomordowanych przez władze komunistyczne po wojnie, tylko że tutaj następuje takie, no, takie to przedziwne zatoczenie koła, a więc oni walczący w powstaniu, przeżywający to powstanie, koniec wojny, zostali w taki sposób straszny potraktowani, zamordowani, zniszczeni przez władze, w cudzysłowie, polskie. I te same władze polskie przez ileś tam lat blokowały prawdę o powstaniu, o Armii Krajowej, a więc jest to niesamowity taki no, dowód na...
Trochę bałbym się tego określenia władze polskie.
W cudzysłowie.
Tak, mocno polskojęzyczne. Dlatego, że mamy do czynienia jednak do 56 roku, przynajmniej to studentom mówię, z faktyczną okupacją sowiecką. Natomiast tutaj wszyscy funkcjonariusze ówczesnego państwa, nawet jeżeli ono się nazywało do 53 roku Rzeczypospolitą Polską, w gruncie rzeczy byli...
Słabiej lub gorzej mówili po polsku, tak można powiedzieć. Używali języka...
Mówiono wówczas o nich, że to są popi, pełniący obowiązki Polaków.
Polaków, tak.
Żeby już tutaj nie mnożyć tych różnych epitetów, wydaje mi się, że wtedy mamy różnego rodzaju przecież obelgi wobec powstańców. Wystarczyło być jakowcem, wystarczyło być powstańcem, a to oznaczało przecież przeciwstawienie się decyzją Moskwy jakąś postawę antysowiecką. Więc za samo to, że się było w tych strukturach, już można było otrzymać jakieś sankcje bądź wyrok.
No i pamięć też o rocznicy Powstania Warszawskiego kosztowała, prawda?
To dopiero potem, po 56 roku zaczyna się pewna zmiana, kiedy mówi się, no tak, powstańcy byli bohaterscy. ale zbrodnicze było ich dowództwo. Dzisiaj na szczęście już tej zbrodniczości wobec Bora Komorowskiego, wobec innych dowódców, także Fildorfa się nie podnosi. Tym niemniej jednak, no, coś jakby zostało takiego niedopowiedzianego, kiedy, no, był taki moment, kiedy odmówiono przecież właśnie generałowi Fildorfowi i rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu nadania najwyższego odznaczenia Rzeczypospolitej, czyli Orła Białego. I to decyzją prezydenta, wbrew kapitule, decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego, te odznaczenia obaj otrzymali.
Otrzymali, tak. Panie profesorze, no cóż, temat jest bardzo szeroki, w sensie, bo Powstanie Warszawskie byśmy mogli pewnie tu godzinami wspominać i tak będzie też, bo będzie program potem w Radiu Maria. Teraz okazja, żeby nasi telewidzowie się do nas dotelefonowali. Ale tak możemy powiedzieć jeszcze tak raz w skrócie, więc zryw narodu polskiego, zryw Warszawy. Polacy zaczęli inaczej oddychać wtedy, w tych dniach, prawda? Była poczta ta powstańcza, były otwarte tak na oścież kościoły z pieśniami patriotycznymi. No, zaczynała jakby wracać Polska na chwilę.
Tak. To było poczucie właśnie tej chwili wolności.
Ja bym chciał zapytać właśnie o coś, o to pokolenie Kolumbów, gdyby można ich było w skrócie scharakteryzować, prawda? Tak nazywamy za pisarzem, ale właśnie to były dzieci, można powiedzieć, obrońców Polski w 20 roku. To pokolenie, prawda, wyrosło w tej atmosferze.
Tak. Okute w powiciu, i które jawiło swoją wolność właśnie wtedy i dlatego. Aczkolwiek trzeba też powiedzieć o jednym elemencie. Było zgodne wychowanie do bycia, życia w państwie. I w domu, i w szkole, i w kościele, i w innych instytucjach społecznych. I ta zgodność wychowała pokolenie właśnie Kolumbów. I wydaje mi się, że warto też tu wspomnieć jednego z tych kapelanów. No przecież w końcu miał stopień majora nawet, tak sam to określił. Myślę tutaj o kapelanie Campinosu z Lasek, prymasie tysiąclecia Stefanie Wyszyńskim, który w całym późniejszym swoim nauczaniu przekazywał te ideały dotyczące właśnie tego pokolenia Kolumbów. Jest taki piękny fragment, kiedy prymas wspomina jako kapelan, kiedy z płonącej Warszawy lecą popioły i taka niedopalona kartka z tekstem, z dwoma słowami. Będziesz miłował. I to jest ta idea. Tak, także tej takiej edukacyjnego nauczania, tego formowania świadomości polskiej przez prymasa.
Drodzy Państwo, rozmawiamy z naszym gościem. Temat pasterze Powstania Warszawskiego, księża kapelani nie porzucili swych owiec, to kapelani Powstania Warszawskiego. Było ich bardzo, bardzo wielu. Słyszeliśmy, bardzo wielu oddało życie wtedy w czasie powstania. Gościem jest pan profesor doktor habilitowany Wiesław Jan Wysocki z UKSW, czyli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, właśnie wspominanego. Zapraszamy w takim razie do rozmów. Nasza antena jest otwarta. Telefony 657-0011, państwo je widzą. 657-0012, 657-0013, 657-0014, a także dwa telefony w naszej rodzinie, w telefonii 536-600-300, 536-600-400. A więc zapraszamy już do rozmów. Po krótkiej muzycznej przerwie będziemy z Państwem mogli rozmawiać i tutaj razem z gościem dzielić się informacjami. Yeah.
nim wydężaj słów, prostu młody nów, jak stał, i każdy chłopak chce być ranny. Sanitariuszki, morowe panowie, a gdy się kula trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka. Hej!
Chłopaki, czuwaj wiarą i wydężaj słów,
wydężaj słów,
młody
czuwaj wiarą, hej!
Wytężaj słów,
wytężaj słów,
młody duch, ktoś młody duch, jak stał. Z tym ustalinią dekowniki i tendentura, różne łączyki, gotują zupę, czarną kawę i tym sposobem walczą za sprawę, hej!
Tę sprawę czuwaj wiarą i wytężaj słów,
wytężaj słów,
prostu młody duch, pracująca dwóch,
pracując,
czuwaj wiarą i wytężaj słów,
wytężaj słów,
swój młody duch,
swój jak stał,
za to dowództwo jest morowe,
za
pierwszej linii
to
nastawia głowę,
jest,
a najmorowszy z przełożonych, to jest nasz mieciacz, udowolony, hej! Czuwaj wiarą i wytężaj słów,
wytężaj słów,
prosty młody duch,
prosty młody duch,
pracując za dwóch,
pracując,
czuwaj wiarą i wytężaj słów,
wytężaj słów,
prosty młody duch,
swój jak stał,
wysanić szapa i granaty, za każdym razem dostają
warty,
i co dzień się przybliża chwila, że zwyciężymy i do cywila, hej!
Do domu czuwaj wiarą i wytężaj słów,
wytężaj słów,
młody duch,
młody duch,
pracując,
pracując, czuwaj wiarą, hej!
Wytężaj słów,
wytężaj słów,
młody duch,
młody duch, jak stał.
I mamy telefon, rozmawiamy, odbieramy telefon od słuchacza, bardzo prosimy, od telewiza, przepraszam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i gościa naszego.
Witamy. Jakie pani imię?
Moje imię Kazimiera, dzwonię z Kalisza. Właściwie to naprawdę jestem tak wzruszona, że nie wiem od czego zacząć. No ale jednak, powstanie warszawskie zostało mnie przy ulicy Podwale 6. To znaczy przy wylocie Podwala na plac Zamkowy, prawda? No, bardzo byłoby dużo mówić, ale może skupię się na tym temacie dzisiejszym, który mowa o kapłanach, kapelanach Powstania Warszawskiego. Więc oczywiście, ponieważ to była prawie linia frontu, prawda, Podwale przy placu Zamkowym, to oczywiście w pierwszych chwilach po powstaniu potężna barykada przy naszej kamienicy, dlatego że Podwale 2, to znaczy idąc placu Zamkowego w Podwale, wchodząc po prawej stronie, to był taki sklep z kapeluszami Tuczyna, potem była mała księgarenka i nasz dom. Tam była restauracja, taka jadłodajnia, w której ja pracowałam. Ja nie jestem warszawianką, ale po prostu byliśmy wysiedleni z Kalisza, wywiezieni na Lubelszczyznę, tam nędza, głód. I po prostu dostałam się tam poprzez znajomych rodziców, żeby nie przymierać głodem, tak jak pozostali członkowie rodziny. I tam pracowałam w tej jadłodajni. Więc potężna barykada i oczywiście sceny niesamowite. Najpierw oczywiście tam obserwowałam, bo byli również Niemcy, prawda, tam przez powstańców zajęci, prawda, Niemcy, wojskowi niemieccy. I na placu po prostu na staruszce tutaj widziałam kapłanów, którzy nawet tym Niemcom, prawda, udzielali, którzy tam się zgłaszali, tym, prawda, Komunii Świętej. A jeżeli chodzi o nas, to ja miałam częsty kontakt z katedrą. Tam najczęściej biegłam, klękałam przy tym cudownym krzyżu i przy trumnie, przy szczątkach męczennika Boboli. Mało się o tym mówi, ale faktycznie męczennik Bobola tam był właśnie w katedrze. I trumienka jego stała tuż przy tym zejściu do jezuitów, bo z katedry było przejście do jezuitów, prawda? I przy tym, właśnie przy tej trumience najczęściej błagałam tego męczennika o wstawiennictwo, o nasze, o zwycięstwo Polski, bo my odczuliśmy już tą wolność właśnie tutaj, na staruszce. To się nie da opowiedzieć, jakie to są przeżycia. Ja w moim życiu doświadczyłam wolności tylko w okresie międzywojennym, prawda, okres szkoły podstawowej, początek i tak dalej, a potem właśnie to powstanie warszawskie. I przyznam się, że do tej pory, niestety, ale nigdy nie śpiewam Ojczyznę wolną pobłogosław Panie, bo nie czujesz, żebym była w wolnej Polsce. Dalej, potem, prawda, podczas powstania oczywiście kapelani wciąż docierali do rannych, bo tutaj ta walka po drugiej stronie Placu Zamkowego w Zamku Królewskim Niemcy, prawda, i tak dalej. Także dosłownie front. A więc ranni, którzy tam dopadali gdzieś u nas, kryli się podczas, prawda, tych walk, to wciąż kapelani, prawda, i w katedrze msze święte bezustannie się prawie odprawiały od początku. I tam korzystałam. Potem już coraz to gorzej. Najtragiczniej zaczęło się oczywiście może tylko wspomnę dzień 13 sierpnia, tak bardzo mi utkwił, bo 13 sierpnia stała się wielka tragedia z tym nośnikiem tych, prawda, ładunków wybuchowych. Oni podjechali, właśnie ten nośnik, ten czołg, prawda, był z tamtej strony barykady, a że w naszej jadłodajni były dwie wystawy. Prawda, to z jednej strony od Placu Zamkowego ten czołg się zatrzymał, kiedy ten, prawda, Niemiec został, prawda, tam zabity, który się wydostał z tego. Ja nawet rozpinałam mu mundur, bo dobrany, prawda, go tam wciągnięto. I czekaliśmy, potem zjawili się ci, którzy uruchamiali ten czołg. Ja podawałam nawet im jeszcze czarną kawę, bo jeszcze tam ocalało trochę czarnej kawy. Bardzo byli zmęczeni. Pamiętam doskonale ich twarze, ich widzę. Jednemu było imię Henryk, nie pamiętam imienia tego drugiego. I myśmy z drugiej strony ten barykady zmniejszali, żeby oni mogli jakoś łatwiej przejechać na naszą stronę. I tak się stało. W końcu wielka euforia, radość niesamowita. Przedostali się na tę stronę, a tutaj już z tej strony barykady tłum ludzi czekał i cieszyli się, że taka zdobycz, prawda, że broń, powstańcy z domenu i tak dalej. Okazało się, przedostali się i ten tłum rozentuzjazmowany biegł i ja również z nimi, ale w pewnym, za tym czołgiem, który pod walem jechał w ulicy Kińskiego, ale w pewnym momencie jakby mnie coś szarpnęło i mówię, Boże, a może Niemcy tam przejadą przez tą barykadę, bo ona jest zmniejszona i szybko wróciłam, żeby odbudować tam razem tam może z innymi tą barykadę. I kiedy żeśmy uzupełniali tą barykadę, potężna detonacja, prawda? Jak się dostałam na miejsce tego wypadku, to był pierwszy moment, kiedy błagałam Boga, żeby mnie naprawdę zabrał, żebym aż dłużej nie patrzyła na tragedię, na tę wspaniałą młodzież, która ginęła, oddawała tak bohatersko swoje życie, żeby dla wolności. Nie myśleliśmy o sobie, tylko o wolnej Polsce, prawda? To jest taki bardzo pamiętny dla mnie dzień. Najtragiczniejszy potem okres, kiedy już sztukasy, o ile pamiętam, od 19 sierpnia naloty, prawda, kiedy zaczęto bombardować. Wówczas te lochy, prawda, z piwnicy do piwnicy były przekopane przez całą ulicę przejścia, prawda, lochy, tam się przedostawaliśmy i tam docierali kapłani, pamiętam, nieraz po szczępione ciutanny, gdzieś tam w piwnicy, pamiętam, taki udzielał nam absolucji gdzieś tam przy karbidówce, prawda, na dwóch cegłach, na chusteczce od nosa, prawda, w postaci maleńkiego okruszka chleba. I oczywiście ich było wszędzie pełno, tych kapłanów, prawda, także pamiętam ich, to ich bohaterstwo niesamowite. I miałam szczęście, już nie będę, bo to jest, naprawdę nie wiem, o czym mówić, ale miałam szczęście, w 50. rocznicę wybuchu powstania, w czasie jeszcze mieszkałam w Łodzi i był w radio ojciec Piskorek. Mój mąż słuchał to, co ojciec Piskorek mówił i tak z takim wzruszeniem, bo mój mąż też te epizody różne, o których mówił ojciec Piskorek, to również jezuita, prawda? To mój mąż to wszystko znał już z moich opowiadań. No ale w końcu szczęśliwie pod koniec audycji połączyłam się, dostałam namiary i rozmawiałam z ojcem Piskorkiem. W Otwocku oczywiście. No ojciec Piskorek wymusił na mnie, powiedział na koniec naszych wielu godzin, prawda, na wielogodzinnej rozmowy, powiedział, ja cię nie proszę, ale cię zobowiązuję, żebyś to wszystko, o czym tu mówiłaś,
zapisała.
Z ręką na sercu, kilkakrotnie w sposób naprawdę cudowny ocalałam. Wokół mnie ginęli, padali, umierali, zabijani, czy też przy zawaleniu gruzami, a ja wchodziłam cało i stawiałam pytanie z tyle, czy mam prawo mówić, że to było cudem ocalenie mnie, prawda? Ojciec Piskorek cały czas mówił, mów dalej.
Panie Kazimiero,
ojciec Piskorek powiedział, ja ci nie proszę, ale zobowiązuję, ty musisz to wszystko, co tutaj mi mówiłaś, opisać, bo już takich świadków nie ma.
No właśnie, panie Kazimiero, my tak słuchamy z wielką uwagą, pan jest świadkiem prawdziwym.
1954 rok, potem moje życie dość trudne, ciężka choroba, męża, Alzheimer, to się wlokło i tak dalej, nie miałam warunków, ale w końcu jednak próbowałam to wszystko, co opowiadałam, spisać te moje wspomnienia i oczywiście dostarczyłam to do Radia Maryja. Także może ja już skończę.
Dziękujemy pani Kazimiero, bo właśnie chcemy jeszcze dać kontakt. Damy jeszcze innym naszym telewidzom, prawda? I w tym momencie dziękujemy pani bardzo. Pan profesor się jakoś będzie chciał odnieść, bo to jest takie bardzo wzruszające, bo pewnie ci, którzy przeżyli powstanie, by chcieli opowiadać, a niektórzy nawet i nie. Są różne postawy. Było mocne przeżycie.
To jest świadectwo. I każdy przeżywa indywidualnie. Ale myślę, że to można skonfrontować z tym przekazem z Gazetki Powstańczej. W numerze Walki Śródmieścia był w czasie powstania zamieszczony bardzo interesujący artykuł. Dwa symbole. I to jest jakby podsumowanie roli kapelanów walczącej stolicy. Są dwa symbole sierpniowego powstania i walczącej Warszawy. Biały orzeł na czerwonym tle i ksiądz z biało-czerwoną opaską, którzy wśród kul i bomb, wśród gryzącego dymu, pożarów i trzasku walących się domów, spieszy na swój kapłański posterunek. Biel i czerwień, symbol Rzeczypospolitej objawionej na ulicach stolicy. I ten symbol drugi, kapłan, znamy go wszyscy z czasów konspiracji, pamiętamy płomienne kazania i tak dalej, i tak dalej. I dziś ten sam kapłan spieszy nam, gdzie go katolicki i polski wzywa obowiązek. Do chorego w szpitalu, do rannego na placu boju, a nierzadko i gdzieś w zakamarki, by któregoś z tych, co życiem bój o wolność opłacili, na zawsze pożegnać. Z opaską o polskich barwach na ramieniu, z przenajświętszym sakramentem na piersi, ze stułą w ręce spełnia swój odpowiedzialny obowiązek. Polski kapłan, symbol walczącej stolicy i symbol katolickiej Polski. A mnie się przypominają słowa biskupa Legionów Władysława Bandurskiego, który mawiał: służba Rzeczypospolitej kapłaństwem jest. W powstaniu to się potwierdziło w całej okazałości.
Czyli tak możemy powiedzieć, że tutaj ta posługa kapłańska kapelanów, ale też i ten czyn, prawda, tych, którzy w obronie ojczyzny, a więc Bóg, honor, ojczyzna, nie ma świętszych rzeczy, oddali swoje życie tak bardzo. No ktoś by ocenił może brawurowo, ja nie chcę powiedzieć, ale to było, no to było potrzebne, prawda?
To był imperatyw, to nie była kalkulacja, to było coś wewnętrznego. Zresztą nawet ci, którzy dzisiaj kalkulują tak bardzo, to też mówią, że gdyby powstanie nie zostało pokierowane, to i tak byłby spontaniczny odruch i do powstania by doszło tylko w warunkach znacznie gorszych, bo bez całkowitej organizacji.
Czyli ta taka odpowiedź byłaby prędzej czy później narodu, prawda?
Tak, tak.
Uciemiężonego.
Był ten imperatyw. Przygotowywano przez kilka lat okupacji pokolenie do tego, że nie możemy oczekiwać wolności, zwłaszcza, że ona nie nadchodziła, a raczej nadchodziło zniewolenie. Więc trzeba spróbować sięgnąć po tę wolność samemu.
No, dzięki Bogu Niemcy hitlerowskie zostały, Niemcy zostali pokonani, prawda, tą wojnę przegrali, chociaż potem się z nimi tak czy inaczej obchodzono. Bo ciekawe byłoby też oceny ze strony już niemieckiej, prawda, powstania warszawskiego. Na pewno było dla nich zaskoczeniem, że taki zryw, takie mocne uderzenie, chociaż wiemy, że niestety no, mieli też przecieki informacji, że powstanie wybuchnie. Dlatego też mogli odpowiednie kroki też uczynić, żeby no, tą siłę powstania czy powstańców zminimalizować.
To prawda, ale powstanie i tak zdezorganizowało. Zatrzymało ileś jednostek, które zabrakło na froncie zachodnim. Jednocześnie przy bezczynności alianta wschodniego, czyli Sowietów, no, mogli spokojnie rozprawiać się z polskim powstaniem. Przecież warto pamiętać, jak zareagowali choćby alianci na zachodzie, gdy wybuchło powstanie w Paryżu. Także choć w Pradze czeskiej. I tutaj są bardzo różne postawy i reakcje, bo tu była kalkulacja polityczna i no, ten wiersz, który w czasie powstania został napisany, czekamy ciebie czerwona zarazo, jest chyba jakby pełną kwintesencją tego, czego się spodziewano. Ale to był ten ostatni zryw jeszcze wolnej Polski i tych, którzy kierowali wówczas podziemnym społeczeństwem.
No, no te pierwsze dni powstania to przecież opanowanie Starego Miasta, poszczególnych ulic, więc był ten moment wielkiego takiego, prawda, uniesienia.
Tak, oczywiście.
Radości, takiej łączności, że razem możemy wiele. Panie profesorze, jest telefon, z tego co mam informację. Bardzo prosimy, telewizja Trwam, słuchamy. Proszę bardzo, kto z nami jest?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy, kto mówi?
Mówi Sławomir z Warszawy.
Witam panie Sławomirze.
Można mówić?
Można.
Chciałbym wspomnieć o wspaniałym kapelanie w czasie powstania warszawskiego, ksiądz Stanisław Twarkowski. On w tym czasie był w randze pułkownika nawet, o ile pamiętam. To był mój wykładowca i wspominał taki moment, jak powstańcy z Starego Miasta kanałami przeszli do Śródmieścia i byli tacy wymęczeni, brudni, pokładani w różnych piwnicach. On chodził od jednego do drugiego powstańca, pytał się ze spowiedzi, błogosławił. I w pewnym momencie w takiej ciemnej piwnicy zauważył, że leży jakaś osoba nakryta płaszczem wojskowym. Więc myślał, że może jest nieprzytomny. Odkrył płaszcz i okazało się, że to był przeniesiony ten cudowny Jezus Chrystus z katedry warszawskiej na Starym Mieście. Powstańcy go przetaskali przez wszystkie podziemia, przez te kanały aż do centrum Warszawy. Padł na kolana, zaczął się modlić, że spotkał Jezusa Chrystusa, który do tej chwili jest na Starym Mieście, jak wiemy, jest cudownym Jezusem Chrystusem, który odrastają włosy. Ksiądz Forchowski dożył prawie 100 lat. Był wielkim patriotą, antykomunistą i cudowne rzeczy zawsze opowiadał z tego okresu. To tylko tyle chciałem też wspomnieć.
Panie Sławomirze, dziękujemy bardzo. Pana pozdrawiamy. A pan jak pamięta powstanie? Jest pan pewnie...
Szczęść Boże, szczęść Boże i naprawdę cudowna audycja.
Pozdrawiamy gorąco. Dziękujemy. Panie profesorze, jakieś myśli do tego, tak?
Pan przypomniał wspaniałą postać księdza Wacława Karłowicza, obrońcy z Września, Saskiej Kępy i tego, który z płonącej katedry wyniósł ten cudowny krucyfiks. I rzeczywiście dożył 100 lat, obchodził jubileusz, ale przecież przez cały
kapelan
czas...
Kapelan Forkowski, tak?
Ksiądz Wacław Karłowicz.
Karłowicz, a pan mówił coś Forkowskiego.
I to jest postać, która się opiekowała zarówno Olszynką Grochowską, Krzyżem Trauguta, także postać taka legendarna dla Warszawy. Chciałbym przy okazji przypomnieć jeszcze jedną legendę księdza Jana Zieje, pseudonim Rybak, którego jedno z kazań Teresa Bojarska, pisarka, literatka, doskonale zapamiętała i streściła. Na całe życie zapamiętałam cudowne kazanie księdza Zieji, który był naszym kapelanem. Było to 6 sierpnia, kiedy ksiądz Zieja, jeszcze wtedy nieranny, mówił, że to jest wielka łaska, że jest dzień przemienienia pańskiego, a my będziemy przemieniać kraj, obojętnie czy zwyciężymy, czy nie zwyciężymy, że wielu z nas odda życie, ale niestety, co gorsze, wielu z nas będzie musiało odebrać życie. Jeszcze mówił, że razem z nami modli się o niepodległość, ale modli się razem z nami o duszę tych ludzi, którym będziemy musieli odebrać życie. Ja to kazanie pamiętam po 60 latach, pisała. Ale w 81 roku tenże ksiądz Zieja napisał swój duchowy testament. Podjął w nim ideę znaczenia powstania sierpniowego, bo tak bardzo długo nazywano, w życiu narodu. Pragnął, by w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu kardynał Wyszyński ogłosił wielkie narodowe powstanie przeciwko, jak wówczas się księdzu Zieji wydawało, najgroźniejszej pladze, alkoholizmowi. Ja myślę, że dzisiaj, gdyby ksiądz Zieja żył, albo też jego następcy, pewnie by widzieli potrzebę ogłoszenia takiego narodowego powstania przeciwko i wadom, i grzechom, i różnym szatańskim zakusom, które dzisiaj w życie no i nasze się wdzierają.
W takiej nonszalancji, no poważnie, mamy wspomnienie powstania, wielki dzień, święty dzień dla warszawiaków, a tutaj koncert, prawda, takiej osoby.
Także w tym kontekście myślę właśnie o tej, o tym testamencie księdza Zieji i to jest gorzka refleksja.
Gorzka refleksja, no takie też tutaj się, drodzy Państwo, nam przesuwają, bo mówimy o historii pięknej, podniosłej, bolesnej i trudnej, ale ciągle mówimy o historii polskiej. To jest bardzo ważne. Historia Polski, Polaków połączona z wiarą, z krzyżem. Dlatego dzisiaj temat kapelanów Powstania Warszawskiego. Mamy telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam.
Halo?
Tak, proszę bardzo, witamy. Kto i skąd?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wiesława Buczek z Radomia.
Witamy.
Ja chciałam wspomnieć tutaj kapelana nadzwyczajnego Powstania Warszawskiego, jakim jest osoba księdza profesora Janusza Tarnowskiego. Ponieważ ksiądz Janusz Tarnowski jest jeszcze żyjącym, Bogu dzięki, kapelanem. I tutaj chciałam dwa słowa o nim powiedzieć, że po święceniach kapłańskich w 1943 roku znalazł się jako wikariusz w Jakubowie koło Mińska Mazowieckiego, a powstanie warszawskie zastało go w rodzinnej parafii świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży. I ponieważ w czasie bombardowania odprawiał w kościele mszę świętą, kilka godzin później cały kościół został zbombardowany. Msza święta odprawiała się wtedy później już na podwórkach kamienic, na którym stały kapliczki, ludzie się modlili, a tam ksiądz profesor sprawował Eucharystię. Nie otrzymał on z rąk księdza biskupa Choromańskiego nominacji na kapelana, ponieważ w tym momencie jakby samoistnie został kapelanem, nie jego pseudonim był Gloria. Ksiądz Kowalczyk miał Biblia, a Paweł to ksiądz warszawski. Całe powstanie warszawskie księdza profesora Janusza Tarnowskiego to była właśnie posługa wśród żołnierzy, wśród świeckich. I swoje wspomnienia na ten moment ksiądz profesor zawarł w książce Jak wychowywać w ogniu pytań. I ponieważ ja jestem, mogę tak powiedzieć, uczennicą księdza profesora, akurat słuchając tej audycji sięgnęłam do tejże książki księdza profesora i posłużyłam się kilkoma faktami z jego biografii. Myślę, że tutaj sam fakt osoby księdza profesora i innych kapelanów, którzy posługiwali w czasie powstania, niosła otuchę, nadzieję tym, którzy oddali swoje życie dla ojczyzny, ale też dawali nadzieję innym, tym, którzy trwali do końca na polu bitwy. Jeśli mogę posłużyć się takim przykładem z tejże książki księdza profesora ze wspomnień jego, mówi o młodym chłopcu, 16-latku, który został ciężko ranny w brzuch. Niestety lekarze nie dawali mu szansy na przeżycie. Tej prawdy nie powiedzieli mu wprost. Kiedy ksiądz profesor rozmawiał z nim, prosił ten młody człowiek księdza profesora o kilka słów prawdy. I otrzymał ją. Otrzymał ją od księdza profesora, ale powiedział, że w tym momencie jest spokojny o to, co będzie działo się dalej. I niestety, ale kiedy otrzymał sakramenty święte, kiedy otrzymał, wyspowiadał się, otrzymał Eucharystię, kilka godzin później odszedł. Ale ksiądz profesor do końca powstania był razem z uczestnikami, razem z powstańcami i tutaj służył człowiekowi tak, jak służy do tej pory, nie tylko wiedzą, ale doświadczeniem, ale również swoją posługą w kaplicy sióstr w Warszawie przy ulicy Żelaznej 97. To może tyle.
Dziękujemy pani
Wiesławo. Jestem bardzo wzruszona.
Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy. Dziękujemy za ten telefon. Panie profesorze.
Ja bym chciał, dziękując za ten głos, dołączyć jeszcze jednego z księży profesorów, mojego rektora Akademii Teologii Katolickiej, księdza pułkownika Jana Stępnia, członka Stronnictwa Narodowego, żołnierza powstania na Mokotowie, kapelana tamtejszego, ale jednocześnie spełniał on wyjątkową rolę, mianowicie w imieniu władz Armii Krajowej prowadził rokowania z Węgrami, z V Korpusem Węgierskim, który był w pobliżu Warszawy i cała sprawa przejścia Węgrów na stronę powstańców rozbiła się o to, że dowództwo Armii Krajowej nie mogło im zagwarantować, że Sowieci będą Węgrów traktowali jak sojuszników. Ale to była wyjątkowa misja, którą ksiądz Stępień prowadził, notabene to wszystko potem zaprowadziło go do celi śmierci na Mokotowie. Szczęśliwie wyrok nie został wykonany.
Ale to były jakie lata? Bo Mokotów to wiadomo, czyli powojenny.
Po wojnie oczywiście. Po wojnie. Tak, tak, oczywiście. Ja wspomniałem właśnie za to, że był działaczem Stronnictwa Narodowego, za to, że był w Armii Krajowej, za to, że prowadził te rozmowy. Został uhonorowany w tak, w cudzysłowiu. No a skoro już to, trzeba też wspomnieć ostatniego Katyńczyka, księdza Stefana Niedzielaka, któremu poświęcony, dedykowany jest krzyż na pomniku na Muranowie, taki srebrzysty, wyróżniający się z tych innych krzyży na wagonie, upamiętniającym ofiarę agresji sowieckiej popełniane czynem ciągłym w późniejszym okresie, a który właściwie w przeddzień tego wybijania się naszego, dochodzenia do niepodległości, do wolności, został zamordowany przez tak zwanych nieznanych sprawców.
No i te zabójstwa kapłanów, prawda, kapłanów.
Ale to przecież też kapelan Armii Krajowej, kapelan WiN-u.
I potem Solidarności.
Tak, tak, tak.
Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, ja zapraszamy do rozmów Radio Maryja po 21.40. Naszym gościem będzie także ponownie pan tutaj profesor. Będziemy ten temat poruszać. Nie porzucili swych owiec kapelani Powstania Warszawskiego. Dzisiaj rocznica, 68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pan profesor Wiesław Jan Wysocki będzie z nami. Na zakończenie ja pozwolę sobie odczytać jeszcze, nie wiem, czy on tak pięknie potrafił, jak to aktorzy by czynili, ale spróbujemy. W służbie Chrystusa i Ojczyzny, to jest taka książeczka właśnie napisana przez wikariusza generalnego, księdza pułkownika właśnie tego Budwicza, pseudonim Budwicz, który ten modlitewnik dla żołnierzy AK był przygotowany na powstanie, prawda, warszawskie na czas wojny. I to była taka modlitwa przed bitwą. Do Ciebie uciekam się, mój Boże, w tej chwili może ostatniej mojej ziemskiej wędrówki. Idę do boju w obronie wiary świętej i ojczyzny. Pragnę jak najlepiej spełnić swój obowiązek. Daj mi, Boże, siłę potrzebną, hart woli i męstwo, abym wykonał rozkazy swoich dowódców i nie splamił honoru żołnierza polskiego. Jeżeli mi paść przyjdzie na polu bitwy, wierzę, że przyjmiesz mnie do chwały swojej, bo Twoim żołnierzem zawsze być pragnąłem, bo w obronie gniazd rodzinnych, w obronie ziemi, której ukochanie w duszę mi wszczepiłeś, walczę. A jeśli zwycięsko z bitwy wyjść mi pozwolisz, to nie swojej chwały szukać będę. Nie mnie, ale imieniu Twojemu niech będzie chwała na wieki. Boga Rodzico, strzeż szeregów Twego żołnierstwa. Aniele stróżu mój, nie opuszczaj mnie. Amen. To właśnie modlitwa żołnierza Armii Krajowej. Panie profesorze, dziękuję za tę część. Jeszcze jest zdanie?
Myślę, że dzisiaj żołnierze Armii Krajowej, żołnierze Powstania Warszawskiego mają świadomość, że przysięgi dochowali i spełnili swój obowiązek i religijny, i narodowy.
A my o tym chcemy po prostu mówić i pamiętać, bo pamięć oznacza to, że będą żyli oni jeszcze bardzo, bardzo długo, a może już do końca dziejów też naszej ojczyzny, jeżeli będziemy pamiętać. Dziękujemy bardzo.